dzieci.
Mały kłopot.
Duże dzieci.
Duży kłopot.
Dziś w ramach naszej audycji cyklicznej chcemy zająć się tematem odżywiania, karmienia dzieci, tych najmłodszych i tych trochę starszych. I w tym temacie naszym ekspertem będzie, pomoże nam w tym temacie pani Agnieszka Surma, dyplomowany dietetyk, a także współautorka niedawno wydanej książki pod tytułem Jak poukładać zdrowie. Witamy serdecznie pani Agnieszko na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, po raz kolejny zresztą.
Tak, witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy. Pierwsze pytanie trochę nawiązuje do tego przysłowia, powiedzenia. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci? Tak się mawia. W jakim stopniu to przysłowie, to powiedzenie jest prawdziwe, jeśli chodzi o ten temat odżywiania? Jak ważne jest właściwe karmienie niemowląt i młodszych dzieci? Czy w tym przypadku to powiedzenie jest jak najbardziej na miejscu?
Tak, jak najbardziej bym powiedziała, że ono dotyczy również żywienia, naszego żywienia. A przede wszystkim dlatego, że z żywieniem mamy związanych mnóstwo różnych nawyków i czasem to bardziej te nawyki decydują o tym, że mamy dobre lub niedobre to żywienie. Nawykiem jest na przykład to, czy jemy śniadanie, czy jemy te posiłki regularnie. Właśnie często spotykam się z takim podejściem, że przez pół dnia nic nie jemy, a potem w drugiej części dnia z kolei nadrabiamy zaległości. I to też jest pewnego rodzaju nawyk. To czy pijemy regularnie wodę, czy dbamy o to, żeby na przykład między posiłkami nie podjadać, tak? Podjadanie też jest takim nawykiem. Więc jakby żywienie jest związane z naszymi nawykami, a jak wiemy, im wcześniej te nawyki wprowadzimy w życie, tym one zostają z nami na dłużej. Więc jakby ta zasada obowiązuje zarówno w żywieniu, jak i w wielu innych obszarach naszego życia. I jeżeli czegoś nauczymy się właśnie w pierwszym okresie swojego życia, mamy większą szansę, że to zostanie z nami na dłużej, tudzież, że po prostu będziemy do tego wracać, tak? Bo są też takie okresy, że później nasze dzieci eksperymentują, próbują nowych podejść, ale to, czego nauczyły się w dzieciństwie, to potem prawdopodobnie do tego wrócą, bo będą to znały. A druga kwestia jest też taka, że mówimy o pierwszych 1000 dni dziecka, jest takie ważne. To jest czas, kiedy programujemy metabolicznie nasz organizm i to zaczyna się już w okresie płodowym, czyli kiedy mama jest w ciąży, to już wtedy odliczamy te 1000 dni i to jest okres najintensywniejszego wzrostu naszego ciała, w związku z czym to jest największa inwestycja w tym czasie właśnie, zarówno w to programowanie metaboliczne, czyli te nawyki, to co jemy, będzie decydowało o tym, czy właśnie później będą problemy z masą ciała, tudzież z innymi metabolicznymi zagadnieniami. Nieraz jest tak, że jak mama w ciąży na przykład ogranicza jedzenie, to często dzieci później mają problemy z masą ciała, tak jakby trochę nadrabiały to, co się zadziało w okresie ciąży. Więc to jest bardzo ważny okres właśnie tego wzrostu. Nasze organy się wtedy kształtują i chcemy po prostu, żeby w tym czasie nasze dziecko dostało maksymalnie dużo wszystkich składników, które są potrzebne.
Tutaj chciałabym może jeszcze wspomnieć temat karmienia piersią, bo jest dosyć duży nacisk na młode mamy na to, by tą piersią karmiły. I myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać o zaletach karmienia piersią. Natomiast jeśli coś się wydarzy, co sprawi, że nie możemy jako młode mamy karmić piersią naszych dzieci, to jak duże to ma konsekwencje? Czy naprawdę musimy się aż tak bardzo zamartwiać? Czy w dzisiejszych czasach te mleka zastępcze są na tyle podobne do mleka matki, że one są w stanie w jakimś stopniu to mleko zastąpić?
Myślę, że tutaj trzeba mieć do tego dystans, bo na pewno wiele matek właśnie jak nie mogą karmić piersią, to jest na pewno duża taka psychiczna strata dla kobiety, chyba że po prostu sama tak zdecydowała i było jej tak wygodnie, bo niektóre mamy po prostu nie chcą karmić. Natomiast dla niektórych rzeczywiście to jest duża strata, I też na pewno martwią się tym, wiedząc, że to mleko kobiece jest najlepszym dla dziecka pokarmem, martwią się o to, że to zastępcze mleko nie jest aż tak dobre. Natomiast to nie jest tak, że skazujemy nasze dziecko na jakieś straszne, straszną historię zdrowotną w przyszłości, w życiu dorosłym, ponieważ te mleka są wzbogacane tak, żeby maksymalnie właśnie być podobnym do mleka kobiecego, żeby tych wartości odżywczych, które potrzebuje dziecko, były wszystkie w takiej ilości prawidłowej. Wiadomo, że też nie jesteśmy w stanie tak całkowicie zastąpić tego mleka, ponieważ u mleka matki są przeciwciała, różne takie składniki, które właśnie stymulują układ odpornościowy, czego nie będzie w mleku zastępczym. Natomiast dzieci wyrastają naprawdę na zdrowe osoby, nawet na takich mlekach, więc myślę, że jeżeli po prostu już nie ma innej opcji, nie ma tutaj co dramatyzować i po prostu przyjąć, że tak jest w tej sytuacji, tak? Że to jest taka sytuacja, którą spotkała kobietę i dziecko i myślę, że luz, który będzie miała mama, jest ważniejszy niż to, jak ona będzie przeżywała stres, czy nawet jakąś depresję wpadnie, bo to dla dziecka też ma to ogromny wpływ na zdrowie dziecka, to, że mama jest w złej kondycji psychicznej, więc jeśli nie ma takiej możliwości mama, to na spokojnie do tego podejść i że to też jest dobre rozwiązanie. Tylko dbamy o to, żeby to były też mleka dobrej jakości, bo też na rynku jest dużo różnych rozwiązań i warto przyglądać się, jak skład wygląda poszczególnych tych produktów, wybierać takie, które są najlepsze, też konsultować się ze specjalistami, którzy jakby więcej mogą na ten temat powiedzieć, tak? Bo nie zawsze rodzice się tak znają na tym, są czasem takie nazwy na tych listach produktów, tych składników, że trudno się w tym połapać rodzicom, więc warto tutaj zasięgnąć rady specjalisty, kiedy będziemy wybierać mleko dla naszego dziecka.
Tak, i myślę, że możemy być dzisiaj szczęśliwi z tego powodu, że jest tyle możliwości, żeby w takich sytuacjach zaradzić. No i najważniejsze jest wsparcie bliskich. Myślę, że większość rodziców zna taką sytuację z własnego doświadczenia. Niemowlę, które do tej pory zjadało zdrowe, przygotowane przez rodziców pokarmy, które rodzic podał temu dziecku, no po jakimś czasie przemienia się w małego niejadka. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu można zaradzić? I czy są jakieś sposoby, żeby te zdrowe składniki odżywcze przemycać może dziecku?
Myślę, że każdy rodzic doświadczył takiego etapu. Ja sama doświadczyłam tego na dwójce z trójki moich dzieci i to było drugie i trzecie dziecko. To moje pierwsze było, że tak powiem, naprawdę super jadło i w okresie niemowlęcym i potem jakoś tak nie miało takiego etapu wybiórczości. Natomiast pozostała dwójka zdecydowanie na pewnym etapie odstawiła dużo produktów. Może nie było to takie ograniczenie ilościowe, co po prostu ta różnorodność się zmniejszyła. Było to dla mnie trudne, bo nagle się okazało, że dieta przestaje być różnorodna. Pamiętam, jak córce robiłam leczo takie do słoików w okresie właśnie jesiennym, kiedy mamy te papryki, cukinie, ja to wszystko wykowałam, bo ona strasznie to lubiła, zajadała się wręcz tą potrawą. No i przyszedł taki czas, że ona teraz po prostu ani nie chce spojrzeć ani na paprykę, ani na cukinię, cebulę, pomidor, to w ogóle wszystko jest niejadalne. W wersji surowej zarówno, jak i w wersji duszonej w leczo. I to nie znaczy, że jakby zrezygnowała też ze wszystkich warzyw, tak? Bo mamy jakąś tam pulę tych roślin, które ona zjada. Natomiast to jest etap w życiu dziecka, który zwykle się pojawia i to jest czas, kiedy ono sobie jakby decyduje o tym, które smaki preferuje, co jest dla niego dobre. I też myślę, że większość dzieci ma taką całkiem naturalną kompetencję, żeby określać to, ile chcą zjeść i co chcą zjeść. I całkiem nieźle zaspokajają tym swoje potrzeby. I niepotrzebnie na pewnym etapie rodzice zaczynają przyklejać taką etykietę niejadka, bo wcześniej jadło wszystko, wcześniej jadło dużo, nagle przestało i jakby ten kontrast powoduje, że przyklejamy taką łatkę niejadka. A na tym etapie może być tak, że to zostanie przyklejone do niego i dziecko samo się będzie do tego dostosowywać, tak? I jakby będziemy nasilać to zachowanie, niż jakby próbować wyjść z tej sytuacji.
Takie
tak?
zewnętrzne naciski, nie tylko nasze, tylko naszych bliskich, pewnie też już ktoś będzie zwracał uwagę na to, dlaczego ty nic nie jesz i tak dalej. No to dziecko jeszcze
no
bardziej
właśnie
będzie się blokować w tym temacie.
Będzie się starało też, bo to też takie, że dzieci spełniają oczekiwania dorosłych rodziców. Może nie tak, jakbyśmy sobie tego wyobrażali, ale rzeczywiście jak my tak mówimy, jak z ciebie nie jadę, jak jest, przestałeś jeść to i tamto, to potem się okazuje, że to dziecko jakby dostosowuje się do tej sytuacji. I raczej bym tutaj sugerowała, prawda, na spokojnie poczekać, oczywiście jakby stymulować cały czas dziecko nowymi rzeczami, innymi, może nie tymi, które właśnie odstawiło, ale sposobami podania. Tutaj kwestia przemycania też się pojawiła. No różnie tutaj też możemy do tego podchodzić, bo z jednej strony dzieci nie lubią być oszukiwane. Wiemy, że nie lubi buraka, a potem gdzieś spróbujemy tego buraka wsadzić, się okaże, że ten burak tam jest. No to już kolejne eksperymenty mogą tak łatwo nie przejść i nasze dzieci będą bardzo tak sceptycznie, z rezerwą podchodzić do tych wszystkich wynalazków. Znowu coś tam wsadziłaś, czego ja nie lubię, prawda? To też jest niebezpieczne, więc z jednej strony tak, warto próbować wkładać właśnie w jakieś takie mielone rzeczy, jeżeli dziecko akceptuje to, że tam wrzucimy coś takiego, co normalnie, na przykład na surowo, czy tak oddzielnie nie zje, no to jest okej, więc tu trzeba mieć takie wyczucie, żeby właśnie sobie nie pogorszyć sytuacji, ale na spokojnie do tego podchodzi, bo dzieci rzeczywiście odstawiają te rzeczy, nieraz nawet 80% tych produktów potrafią odstawić, a potem też jakoś powolutku próbują, wracają do nich. No, oczywiście to wszystko jest indywidualne i jest jakiś procent przypadków, że warto tutaj specjalistą rozmawiać, że są to jakieś kwestie sensoryczne. Natomiast to nie jest aż taki duży procent, więc jeżeli większość ludzi mówi, że mają dzieci niejadki, to raczej na spokojnie do tego trzeba podchodzić.
Ale dzieci, ale chłopak, to dzieci!
Tutaj już padło to hasło właśnie jakichś problemów z integracją sensoryczną. Czasem są inne zaburzenia, które mogą sprawić oczywiście, że dzieciom nie odpowiadają pewnego rodzaju konsystencje czy zapachy nawet danego pokarmu, ale myślę, że zasada jest podobna ta, o której pani mówiła, żeby może nie przejmować się na wyrost, ale ze spokojem próbować po prostu dziecku podsuwać jakieś nowe smaki, czy nowe zapachy, właśnie nowe konsystencje.
Tak, tak. To jest ważne, żeby umieć tutaj to zauważyć. Ta obserwacja dziecka jest ważna. Czy na przykład ma problemy z przełykaniem, bo są też takie medyczne sytuacje, w których dziecko nie radzi sobie z jedzeniem właśnie, jakiś ten pęd za duży będzie, albo nie może go dobrze pogryźć. No gdzieś tutaj warto, jeżeli to rzeczywiście jest jakiś duży problem, to warto z lekarzem nawet rozmawiać, prawda, bo jest jakiś procent przypadków, kiedy trzeba zainterweniować i podjąć takie specyficzne, powiedzmy, terapie, tak, natomiast to jest kwestia tego, żebyśmy obserwowali nasze dzieci, czy raczej po prostu przestało mu coś smakować, czy ma te takie trudności. W ogóle taka walka z dziećmi przynosi zupełnie odwrotny skutek, zmuszanie to tworzy negatywne relacje z samym jedzeniem, tudzież w ogóle z rodzicem, tak, w kontekście jedzenia i może to się później przekształcić w jakieś zaburzenia żywienia w dorosłym życiu, a to już potem samemu sobie z tym trudno poradzić i nieraz jakaś psychoterapia tutaj wchodzi w grę, żeby to uporządkować, ten stosunek do jedzenia też w kontekście rodziców, bo to rodzice zmuszali, bo rodzice manipulowali, bo prawda, różne tam rzeczy się działy przy stole, czy to jest właśnie na przykład kompulsywne jedzenie, czy raczej odmawianie jedzenia, czy wręcz nawet problemy z układem pokarmowym. Nasza psychosomatyka jest faktem, to, że nasze psychiczne problemy wpływają na naszą fizjologię, jest udowodnione, w związku z czym to wszystko tak się zazębia, więc warto pilnować, żeby przy tym stole była jak najlepsza atmosfera i żadnej walki, żadnego zmuszania.
Kolejnym problemem, który może pojawić się w tej kwestii odżywiania dzieci, to są alergie czy nietolerancje pokarmowe. Myślę, że młodszym dzieciom trudno jest wyjaśnić tę sytuację, że na przykład nie mogą jeść tego, co ich rówieśnicy, i czasem pewnie też trudno jest egzekwować te zasady wynikające z tych problemów zdrowotnych. Czy miałaby Pani jakieś porady dla tych rodziców małych alergików?
Rzeczywiście to jest bardzo trudna sytuacja, kiedy musimy tam dziecku powiedzieć, że nie może czegoś jeść. Natomiast jeżeli rozmawiamy z dzieckiem, tłumaczymy mu, na czym polega problem, to naprawdę potrafią to zaakceptować. Ważny jest też tutaj jakby element zaangażowania całej rodziny, tego, że jak wykluczamy, prawda, na przykład mleko i musimy nagle zacząć zastąpić je mlekiem roślinnym, tak, nie możemy, powiedzmy, tego krowiego, no to nie może być tak, że jedno z rodziców sobie pije, brat pije, siostra pije, a ja nie mogę, prawda? Tutaj jest jakby ważny element takiego wsparcia rodziny, tak? To w ogóle jakby zawsze w terapii takiej żywieniowej ma znaczenie, żeby jednak w domu to żywienie było takie spójne. To na pewno jest ogromnym wsparciem dla dziecka wtedy, że tak można, że to jest możliwe i dzieci potrafią sobie jakoś to zaakceptować, tak? Faktem jest, że trudno to też upilnować, jak już dziecko gdzieś tam wychodzi, samo sobie organizuje jedzenie poza domem. Natomiast rozmawiać, tłumaczyć i wszystko na zasadzie, na spokojnie, tak? Bez szantażów czy manipulacji, czy straszenia wręcz nawet. To powinno być ważnym elementem. I pokazywanie też tego, że bez tych produktów da się zrobić smaczne jedzenie, bo teraz mamy duże możliwości. W internecie możemy znaleźć całe mnóstwo przepisów na właśnie nawet pyszne i słodycze i właściwie wszystkie możliwe zastępniki takich normalnych produktów, ale zrobionych takich składników dopuszczalnych, więc tych możliwości mamy coraz więcej. Kiedyś rzeczywiście to było bardzo trudne. Wiem, że na tych dietach bezglutenowych z tego czasu jadło się tylko ryż i kukurydzę i inne produkty po prostu były trudno dostępne na rynku. Natomiast w tej chwili mamy naprawdę dużo możliwości i chyba większym i takim głównym wyzwaniem dla rodziców to jest właśnie kwestia organizacyjna, bo to wymaga czasu i tego, żeby te potrawy przygotowywać.
Pani Agnieszko, jak Pani słucham, to tak sobie myślę, że też bardzo ważne jest, żeby stworzyć w domu taką atmosferę radości przy posiłku, żeby ten posiłek zawsze dawał radość i że również przy takich problemach zdrowotnych on może być przyjemnością, właśnie może sprawiać tą radość.
Tak, myślę, że tak. W ten sposób właśnie kreujemy te pozytywne skojarzenia z jedzeniem. To jest czas, kiedy możemy porozmawiać, kiedy możemy się spotkać przy stole. I jednocześnie jakby to jedzenie też może być smaczne i myślę, że tutaj jakby to jest taki pierwszy wyznacznik tego, żeby zjeśmy z jedzeniem mieli dobrą relację i to potem zostało nam na ten czas, gdy już będziemy dorośli, więc to jest coś, co my dorośli możemy dać dzieciom teraz, żeby one później mogły się tym jedzeniem też cieszyć.
Dzieci, mała chłopak, chodźcie dzieci!
Czy jest coś szczególnego w diecie dla dzieci w wieku szkolnym, co wspiera ich tą aktywność, no zarówno tą aktywność taką edukacyjną, tak, uczenie się, ale również ten rozwój fizyczny. Jak powinna wyglądać taka dieta dziecka w wieku szkolnym, czy może jak powinien wyglądać w ogóle jego tryb zdrowy, tryb życia?
Prawda jest taka, że te diety nasze już nie muszą się tak różnić, powiedzmy, jak okres niemowlęcy się charakteryzuje bardzo specyficznym sposobem żywienia, o tyle później jak rośniemy, nas wszystkich obowiązuje piramida żywienia i jakby te proporcje, które tam są opisane, to niezależnie czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorosłymi, to one dotyczą nas wszystkich. Oczywiście to jest okres wzrostu, w związku z czym też przykładamy dużą wagę do jakości tego jedzenia, do tego, żeby dzieci miały białko pełnowartościowe, czyli staramy się, żeby one miały te produkty zwierzęce w diecie. Chcemy, żeby im energii nie brakowało, bo prawda, dużo się ruszają i to jest też ważny, bardzo ważny element ich rozwoju. Podstawa tej piramidy to są, prawda, rośliny i to gdzieś tam jest zawsze dużo, dużo trudności z przemycaniem tych warzyw, więc warto w różny sposób dzieciakom te warzywa, te owoce też włączać w jak największej ilości do diety. Przy czym tutaj należy pamiętać, że tych warzyw powinno być więcej niż owoców, tak? Bo dzieci bardzo lubią owoce, bo są słodkie. Tutaj też dbać o to, żeby to warzywa dominowały. I no tutaj trzeba uważać przy dzieciakach na to, jak dużo cukru też zjadają, tak? To są słodycze, czy w ogóle takie produkty, ciasteczka, to są bogate w tłuszcze trans. W związku z czym, owszem, może nie zabraniać, bo to nieraz przynosi odwrotny skutek, natomiast zadbanie o to, żeby to było raczej sporadyczne, a nie podstawa codziennego, powiedzmy, drugiego śniadania, bo i to obserwuję, tak, że dzieci codziennie dostają wafelek do szkoły na drugie śniadanie, co jest, uważam, złym nawykiem po prostu, bo to znaczy, że codziennie musimy zjeść coś słodkiego. Tak, myślę, że też warto dzieci uczyć tego, żeby ryby były w diecie. To jest źródło dobrych tłuszczów. Czasem te tłuszcze możemy po prostu w sałatkach gdzieś tam dodawać. Powiem tak, to są wszystkie te rzeczy, które nas, dorosłych, też obowiązują, a dzieciaki na pewno też mają duże zapotrzebowanie energetyczne w związku z tym, że rosną. Warto, żeby one miały dostęp do tych produktów jak najwięcej, też już tych usamodzielniających się dzieciaków, żeby one właśnie powiedziały, gdzie to w lodówce leży, żeby mogły sobie same wziąć. Tak, myślę, że to jest ważne, że też te nawyki, które wcześniej im w przedszkolu im przekazywaliśmy, to też będzie procentowało w szkole.
Myślę, że tutaj powraca taka dobrze znana nam zasada. To, co dzieci będą obserwować u swoich rodziców, u swoich bliskich, no to będą pewnie tak samo czynić, tak samo tak, się zachowywać.
Tak. To prawda. Jeżeli mama zjada gdzieś tam cukierki, pokryją, potem dzieci znajdują to pod łóżkiem czy gdzieś w kącie, a potem mama mówi, że nie wolno jej słodyczy, to rzeczywiście jest taka rzecz, która zupełnie odwrotnie zadziała.
Jak mamy tutaj zadziałać w tym czasie, który się zbliża, w czasie wakacji, w czasie podróży, kiedy no każdy z nas, także my dorośli, chcemy trochę właśnie poluzować te zasady, również zasady dotyczące odżywiania, jedzenia i czasem może chcemy sobie pozwolić na jakąś tam dodatkową porcję słodyczy czy takich fast foodów, nazwijmy to. Jak odpoczywać z głową? Na ile możemy sobie tutaj pozwolić i czy może istnieje jakaś taka zasada, że jeśli zjem coś słodkiego trochę więcej, to mogę jakoś to zrównoważyć potem czymś zdrowym, czy może dodatkową porcją ruchu?
Więc wrzucenie na luz w ogóle w tym okresie urlopowym to jest ważny temat dla naszego zdrowia psychicznego. Bo tak jak już powiedziałam, ta psychosomatyka, ona działa, więc jeżeli jedziemy na urlop i tam, prawda, stresujemy się, że no chcemy zjeść coś zdrowego, okazuje się, że w trasie to tak nieraz trudno, prawda, znaleźć miejsce, w którym możemy zjeść zdrowo i są tylko fast foody, że no jest gorąco, chcemy lody, czy nawet gdzieś tam jest jakaś wata cukrowa, popcorn, to są też jakieś przyjemności, które pozytywnie wpływają na nasz stan psychiczny, więc to jest czas, kiedy odpoczywamy. Trzeba mieć właśnie tutaj, zachować zdrowy rozsądek i nie wywierać takiej presji na siebie, bo wtedy się okaże, że ten odpoczynek odpoczynkiem nie był, tylko żeśmy się strasznie zmęczyli walcząc z dziećmi, sami ze sobą i jeszcze poszukując właśnie takich dobrych rzeczy, zdrowych. Trzeba to mieć w pierwszej kolejności na uwadze. No i ważne jest to, co my robimy tak naprawdę na co dzień, a nie raz na jakiś czas, czyli jak od czasu do czasu właśnie w czasie urlopu pozwolimy sobie na więcej takiego luzu. To nie jest coś, co jakoś tam zniszczy nasze zdrowie, o ile przez cały ten rok pracujemy nad naszym zdrowiem, codzienne nawyki sprzyjają, wspierają nasze zdrowie. To wtedy oczywiście możemy sobie od czasu do czasu, nawet w ciągu roku pozwolić na coś i w tym okresie urlopowym również, nawet jak pójdziemy na ten fast food, to sobie krzywdy nie zrobimy, prawda? A ważne jest też to, że nie tylko jedzenie wpływa na to, w jakiej kondycji jest nasz organizm, bo to także jest sen, jak śpimy, ile śpimy, cykle dobowe, czy one są wyregulowane, czy jesteśmy zsynchronizowani właśnie z cyklami dobowymi, to, że się ruszamy. Te pory jedzenia też są ważne, jakby to jest związane z cyklami dobowymi, to, że mamy odpowiednio długi post nocny, że suplementujemy się przez cały rok, na przykład witaminą D, to wszystko, co robimy przez cały rok, jakby gwarantuje, że nasz organizm jest w dobrej kondycji i I nawet ten okres jakiegoś obciążenia dla niego, kiedy zjemy więcej cukru, kiedy zjemy jakiś tłuszczów trans i nawet się przejemy, tak? No to organizm sobie z tym poradzi, bo on za chwilę i tak wróci na te właściwe tory. Więc uważam, że w czasie urlopu trzeba mieć z tego dystans i zachować zdrowy rozsądek.
Wróćmy jeszcze tylko na krótko do tego cytowanego na początku naszej rozmowy przysłowia. W jaki sposób możemy zmienić te złe nawyki, które może się wytworzyły właśnie w tym naszym młodszym wieku, te dotyczące naszego zdrowia i żywienia?
Przede wszystkim krok po kroku. Zrobić sobie plan, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć, co zrobić, do czego zmierzamy. Podzielić to sobie na małe kroczki i tymi małymi krokami iść w tę stronę, do tego celu, bo zrobienie wszystkiego naraz, z dnia na dzień, powoduje, że przychodzi pewien taki moment, że trudno jest to utrzymać. Wystarczy jakiś większy stres, przeciążenie ilością obowiązków i nagle wszystko się rozwala i wracamy do punktu wyjścia. Więc nawyki w ogóle wprowadzamy tak pojedynczo, utrwalamy je i jak już jeden jest taki w miarę utrwalony, możemy zająć się tym kolejnym. I na przykład to, co ja proponuję właśnie moim pacjentom, to zwykle zaczynamy od tego, żeby zadbali o to, żeby się wyspać i o to, żeby jakość snu była dobra, czyli o takie nawyki przed spaniem, to żeby nie korzystali z telefonu, nie oglądali telewizji przed snem, które istotnie zaburza jakość naszego snu. Także nawet jeśli prześpimy 8 godzin, okazuje się, że jesteśmy niewyspani i wcale ta jakość nie była taka dobra, więc zwykle od tego zaczynam. Nie mówię, że to jest proste. Wiele ludzi twierdzi, że w ogóle jest nie do zrobienia. No i podobnie też jest z nawykami związanymi z żywieniem, tak? Czyli na przykład to, żeby post nocny zachować. I to powiedzmy też jest jakimś tam kolejnym krokiem, że kończymy jedzenie o 19, tak żebyśmy mogli zachować przynajmniej 12-godzinny post nocny. Więc takie pojedyncze kroczki robić raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, w zależności od tego, jak łatwo nam to przychodzi, ta adaptacja do tych nowych zasad. I oczywiście też zawsze mieć tutaj jakiś tam spokój, dystans, bo to, że nam coś tam nie wychodzi, to nie jest powód, żeby rezygnować z tej zmiany, ale żeby po prostu próbować i iść i w stronę tego celu cały czas zmierzać.
Pani Agnieszka Surma była naszym gościem na antenie Radia Rodzina Diecezji Kalińskiej. Bardzo dziękujemy. Dyplomowany dietetyk i myślę, można też powiedzieć, pasjonatka zdrowego trybu życia. Możemy panią również znaleźć w internecie, prawda? Jeśli ktoś chciałby więcej porad, więcej ważnych informacji uzyskać.
Tak, oczywiście na profil facebookowy zapraszam Agnieszka Surma Bichelfi. Tam się dzielę swoją wiedzą, także mam kursy swoje, szkolenia na platformie Udemy, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam.
Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam serdecznie.
Cześć kochani.